interesującego wykładu. Tytuł przypomnę: Opatrzność Boża i Wszechmoc, a przypadek. Wygłosi go dzisiaj pan profesor Dariusz Łukasiewicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pan profesor Łukasiewicz ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Natomiast studia doktoranckie na International Academy of Philosophy pod kierunkiem Rocco Buttiglione i Barry Smitha. W 1995 roku obronił doktorat napisany u pana profesora Jana Woleńskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim pod tytułem Niektóre problemy związane z husserlowską koncepcją prawdy w badaniach logicznych. Przebywał na stypendium we Fryburgu i habilitował się w 2003 roku w zakresie filozofii na Uniwersytecie, habilitacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pan profesor Łukasiewicz ma bardzo rozległe zainteresowania. Na to wskazują tytuły książek, które opublikował. Pozwolę sobie wymienić te prace. W 2002 roku opublikował książkę Stany Rzeczy i Prawda, szkice filozoficzne. Później napisał książkę Filozofia Tadeusza Czerzowskiego. W 2007 roku opublikował książkę Bóg, Wszechwiedza, Wolność, a w 2008 Sąd i Poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla. Tak więc jak widzimy, pan profesor zajmuje się bardzo rozległą, wieloma dziedzinami w filozofii. Jego wiedza jest bardzo rozległa, tym bardziej z zainteresowaniem oczekujemy na ten wykład, który też, jak już państwo widzą, domaga się bardzo szerokiego spojrzenia, trochę nawet możemy powiedzieć teologicznego, skoro opatrzność Boża się pojawia, nie tylko filozoficznego, jakiejś też wrażliwości teologicznej, ale też takiej ścisłego analitycznego myślenia. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi, że zgodził się ten wykład wygłosić i nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić już o wygłoszenie wykładu.
Ojcze Mateuszu, Szanowni Państwo, no, przede wszystkim chciałem podziękować za to, że ojciec Mateusz i Dominikanie zechcieli mnie zaprosić. To dla mnie jest prawdziwy zaszczyt, biorąc pod uwagę to, że poprzednie wykłady, jakie tutaj się odbywały, to były wykłady, które prowadzili profesor Wydycki, profesor Grabowski, profesor Wojtysiak i profesor Zimiński. Ludzie, których szanuję, podziwiam, a niektórzy i lubię po prostu. I lubię, jeżeli mogę tak po ludzku powiedzieć, jeżeli się nie obrażą, że tak się zwracam, tak osobiście. A z niektórymi się przyjaźnię, a z niektórymi nawet mam takie związki jakieś dziwne, mianowicie właśnie z Zimińskim jesteśmy tego samego dnia urodzeni, tego samego miesiąca i tego samego roku. I co więcej, profesor Zimiński był jednym z tych ludzi, którzy wpłynęli na to, że zainteresowałem się filozofią religii analityczną. A drugą taką osobą, bo już ją widzę też, jest dr Marek Pepliński, który miał duży wpływ na to, że te zainteresowania w kierunku filozofii analitycznej się skierowały. A w ogóle, to powiem tak jeszcze od serca, lubię tutaj być. Cieszę się, że tu jestem. Dlaczego? Dlatego, nie dlatego, że tu jest ładna wykładzina albo okna mają widok. Po prostu atmosfera, jaką stwarzają ojcowie Dominikanie, ojciec Mateusz swoją taką serdecznością, życzliwością, ojciec Janusz, którego w tej chwili tu nie ma wprawdzie. Jest? No to w takim razie. Ojciec rektor, który jest wyrozumiały dla wielu herezji, które tutaj czasami chyba padają i być może jeszcze będzie musiał usłyszeć niektóre. Więc to wszystko sprawia i państwo, którzyście tu przyjechali, przyszli, że naprawdę jest jakaś radość w sercu. To nie jest tak, że jest obowiązek, bo wiem wykład, teraz mam go wygłosić i jestem i go wygłaszam, prawda? Cieszę się. Natomiast przejdę do rzeczy oczywiście. Jak ja będę to robił? Wiecie, ja będę czytał jednak, ponieważ to jest zbyt trudne, żeby tak z głowy mówić o opatrzności Bożej. Będę czytał w taki sposób, żebyście Państwo mogli, będę chciał to robić w taki sposób, żebyście Państwo mogli to jakoś ogarnąć. Do pomocy będą takie, no to użyję tego słowa handout, chociaż tutaj profesor Placek kiedyś to inaczej po polsku nazwał, nie pamiętam już jak. Czyli takie wypiski z tekstu głównego, które Państwo macie przed sobą, zamiast czytać z ekranu, no to możecie czytać z kartki, którą Państwo macie. I tam są cytaty, w tym wypadku są cytaty, które ja cytuję, żeby po prostu było łatwiej je śledzić. I każdy z Państwa może potem sięgnąć do tych cytatów, jak będzie chciał. I na trzeciej stronie są próby określenia pojęcia przypadku, bo one, jak jednak uważam, są potrzebne. I teraz przystępuję do części pierwszej tego wykładu, wprowadzenia. Otóż opatrzność Boża nie jest atrybutem Bożym, ale teologię atrybutywną zakłada. Opatrznością Bożą zajmowano się od bardzo dawna. Moją intencją w przygotowywanej przeze mnie książce na ten temat nie jest jednakże zdanie sprawy z trwającej przez wieki głębokiej, subtelnej i żarliwej dyskusji na temat opatrzności Bożej. Zatem nie ma to być studium z historii teologii i metafizyki. Nie ma to też być religijne wyznanie wiary w działanie opatrzności Bożej, ani też próba psychologicznej analizy zachowania i duchowości osób zdających się na tak zwane wyroki opatrzności. Tematem i motywem przewodnim jest coś, co nazywam ontologią opatrzności Bożej. Ontologia jest to termin, który rozumiem w takim sensie, w jakim rozumiał go na przykład Roman Ingarden, jako badanie zawartości idei. Można mówić o idei opatrzności Bożej w związku z tym. Ontologia opatrzności zadaje pytanie o to, jak możliwa jest i jakiego rodzaju możliwa jest opatrzność Boża w świecie, w którym my żyjemy, w świecie, o którym wiemy to, co wiemy z opisu dostarczonego nam przez naukę współczesną i także czasami nasze własne doświadczenie. Ontologia jest tu pojmowana właśnie jako badanie możliwości, jako dociekanie przygotowawcze i uprzedzające do metafizyki. Metafizyka opatrzności może jedynie udzielić na pytanie, odpowiedzi na pytanie o to, czy i jak faktycznie działa opatrzność Boża w świecie. I inaczej mówiąc, metafizyka opatrzności może udzielić odpowiedzi przez, być może przez wiarę, a być może przez objawienie, którego doznamy post mortem w życiu po śmierci, jeżeli jest takie życie, jeżeli po śmierci, jeżeli jest takie życie, to jest ktoś, kto będzie chciał i mógł tego objawienia nam udzielić. To wtedy doznamy tego objawienia. Jaka jest, użyję tutaj terminu, którym profesor Judycki mnie zaraził, mechanika opatrzności. W swojej pracy o Wszechmocy Bożej używał sobie. I ta mechanika mnie od tego czasu jakoś cały czas nawiedza. Tradycyjna chrześcijańska nauka opatrzności jest zawarta w głównych dokumentach doktrynalnych, takich jak dla katolicyzmu Katechizm Kościoła Katolickiego z 1954 roku, nawiązujący do ustaleń w tej sprawie pierwszego Soboru Watykańskiego, który miał miejsce w latach, przypomnę, 1869-1870. Czy też nawiązujące do takich dokumentów podstawowych dla protestantyzmu, jak wyznanie westminsterskie powstałe w 1637 roku, czyli tych wszystkich poreformacyjnych. I tam są jeszcze inne takie dokumenty doktrynalne, które są wiążące dla różnych odmian protestantyzmu. Oto więc jako punkt wyjścia tradycji chrześcijańskiej, tradycyjnej nauki chrześcijańskiej opatrzności, niech posłużą następujące cytaty. Ja te cytaty przytoczę, żebyśmy od samego początku mieli świadomość tego, jaka jest doktryna. Znaczy, ja wiem, że część osób zna tą doktrynę, ale być może część jej nie zna, a dla całego wywodu, myślę, będzie dobrze ją tutaj przytoczyć. Poza tym są to bardzo piękne, myślę, też w sensie literackim sformułowania, dlatego je przeczytam. Państwo je macie przed sobą w tych właśnie pomocach. I to jest cytat z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Bóg jest nieskończenie większy od wszystkich swoich dzieł. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa, a wielkość Jego niezgłębiona. Ponieważ jednak jest twórcą niezależnym i wolnym. Pierwszą przyczyną wszystkiego, co istnieje, jest także obecny w najgłębszym wnętrzu swoich stworzeń. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. No to jest nawiązanie do dziejów apostolskich. Według słów świętego Augustyna jest on superior sumeo meo et interior intimo meo, wyższy od mojej wysokości i głębszy od mojej głębi. I dalej. Po stworzeniu Bóg nie pozostawia stworzenia samemu sobie. Nie tylko daje mu byt i istnienie, ale w każdej chwili podtrzymuje je w istnieniu. Pozwala mu działać i prowadzi je do jego celu. Uznanie tej pełnej zależności od Stwórcy jest źródłem mądrości i wolności, radości i ufności. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Bo gdybyś miał coś w nienawiści, byłbyś tego nie uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko twoje, Panie miłośniku życia. I dalej. Stworzenie ma właściwą sobie dobroć i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest ono stworzone w drodze do ostatecznej doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć i do której Bóg je przeznaczył. Bożą opatrznością nazywamy zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do tej doskonałości. I dalej. Wszystko zaś Bóg stworzył, zachowuje swoją opatrznością. Wszystko zaś, co Bóg stworzył, zachowuje swoją opatrznością i wszystkim rządzi, sięgając potężnie od krańca do krańca, władając wszystkim z dobrocią, bo wszystko odkryte i odsłonięte jest przed jego oczami, nawet to, co ma się stać w przyszłości z wolnego działania stworzeń. Świadectwa Pisma Świętego dalej, cytuję katechizm, na ten temat są jednomyślne. Troska o opatrzności Bożej jest konkretna i bezpośrednia. Obejmuje sobą wszystko, od rzeczy najmniejszych aż do wielkich wydarzeń świata i historii. Księgi Święte z mocą potwierdzają absolutną suwerenność Boga w biegu wydarzeń. Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. A o Chrystusie zostało powiedziane: ten, co otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. I to jest koniec cytatu z katechizmu Kościoła katolickiego. Wyraźnie więc jednoznacznie podkreśla się, że świadectwa Pisma Świętego na temat opatrzności są jednomyślne. Troska o opatrzności Bożej jest konkretna i bezpośrednia. Obejmuje sobą wszystko, od rzeczy najmniejszych aż do wielkich wydarzeń świata i historii. Nie ma tu miejsca na żaden przypadek. I podobnie czytamy w wyznaniu westminsterskim, tym protestanckim. Wierzymy, że istnieje tylko jeden prawdziwy, żywy Bóg, który jest duchem, jest Stwórcą i Panem Wszechświata i wszystkiego, co go wypełnia. Istnieje wiecznie w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. On jest najwyższą świętością, mądrością, niezależnością i absolutem. Bóg stworzył wszystko dla swojej chwały i każde stworzenie jest poddane Jego suwerennej i niezmiennej woli. On w swych doskonałych planach czyni wszystko, co zechce. Czyni to w dziele stworzenia, czy w dziełach swojej opatrzności, czy też w dziele odkupienia. Jest pełen dobroci i prawdy. Nagradza tych, którzy oszukają Go gorliwie, lecz nienawidzi grzechu. Nie przeoczy winy i nie oszczędzi winnego. Jest doskonale sprawiedliwy w wykonywaniu wyroku. Koniec cytatu. Wyznanie to dobitnie stwierdza, powtórzmy jeszcze raz, każde stworzenie jest poddane Jego suwerennej i niezmiennej woli. On w swych doskonałych planach czyni wszystko, co zechce, czy to w dziele stworzenia, czy w dziełach swojej opatrzności, czy w dziele odkupienia. Treść tych chrześcijańskich dokumentów ma dwojakie co najmniej źródła, jak się wydaje. Pierwszym jest sama Biblia, a drugim najpewniej zachodnia myśl metafizyczna i teologiczna, w tym również w pewnym stopniu poprzedzająca ją metafizyka i teologia grecka czy hellenistyczna, może szerzej nazwijmy to tak. I tutaj jeszcze właśnie chciałem w nawiązaniu do tych źródeł biblijnych i nawiązaniu do ojca Mateusza, mam tu cytat ojca Mateusza, że nigdy dość cytowania Pisma Świętego, wczoraj tak powiedział, więc ja zacytuję te wybrane fragmenty Pisma Świętego, które są podstawą dla sformułowań właśnie tych doktrynalnych Kościoła katolickiego. Z Księgi Psalmów. Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. Spogląd patrzy z nieba. Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował każdemu z nich serce. On, który zważa na wszystkie ich czyny. Koniec cytatu z tej księgi. Z kolei w starotestamentowej księdze Judyty powiedziane jest: Tyś uczynił rzeczy wcześniejsze od tamtych i tamte, i te, które będą później, także i teraźniejsze, i te, które nastąpią, i już się stały, i te, które masz w swoim zamyśle. I ukazały się te, któreś postanowił, i powiedziały: oto jesteśmy. Wszystkie bowiem Twoje drogi są przygotowane, a przewidziane Twoje wyroki. Przewidziane Twoje wyroki. Bóg nie tylko wie, koniec cytatu, co będzie i co się stanie, jest Panem zdarzeń, ale celem Jego mocy i wiedzy jest dobro stworzenia. Dobro stworzenia. I w Ewangelii świętego Mateusza jest powiedziane wyraźnie przez samego Jezusa: dlatego powiadam wam, nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało. Czym się macie przyodziać? Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się bowiem ptakom w powietrzu. Nie sieją, ani żną, i nie zbierają do spiszów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czy wy nie jesteście ważniejsi niż one? Koniec cytatu. Nawet zdarzenia, które wyglądają na przypadkowe czy losowe, nie wymykają się Bożej władzy. Tak przypomina o tym Księga Przysłów. Jest tam powiedziane mniej więcej coś takiego, znaczy dokładnie coś takiego. We fałdy sukni rzuca się losy, ale Pan sam rozstrzyga. To znaczy, koniec cytatu, no, to znaczy na przykład ja to rozumiem tak, że gdybym rzucił monetą tutaj, to czy wypadnie orzeł czy reszka, to Pan Bóg rozstrzyga, że wypadnie orzeł albo reszka. To w tym sensie tutaj trzeba chyba to tak rozumieć. I jest to cytat często przytaczany w rozważaniach teologicznych właśnie na potwierdzenie tak bardzo bezpośredniej i tak bardzo konkretnej kontroli nad zdarzeniami losowymi, tak zwanymi wtedy. Bóg więc nie tylko troszczy się o człowieka i jego dobro, lecz i o całe stworzenie. Troska ta jest opieką Pana i Stwórcy, ale i Władcy, który rządzi i kieruje swoim królestwem. Troska ta i władza są możliwe również dlatego, że Bóg zna całe swoje stworzenie co do najdrobniejszego szczegółu i to zna je odwiecznie, zatem posiada uprzednią wiedzę o wszystkim, co będzie. I to się nazywa czasami tą uprzednią wiedzę przed wiedzą. Przed wiedzą. Choć samej Biblii, i tutaj używam słowa modalne, prawdopodobnie, bo nie jestem tego do końca pewien, nie występuje słowo opatrzność. Tak podają niektórzy autorzy anglosascy. Także ja nie jestem biblistą, nie wiem, czy jest to prawda. Takiego słowa tam nie ma, twierdzą. Przekaz biblijny jest przepełniony motywami opatrznościowymi. Troska, opieka, panowanie nad każdym stworzeniem, przedwiedza, wola Boża, zamysł, to są wszystko, choć nie wszystkie jeszcze, składniki chrześcijańskiej doktryny opatrzności Bożej. I na tych fundamentach biblijnych rozwijali koncepcję opatrzności ojcowie Kościoła: Justyn Męczennik, Orygenes, święty Augustyn, potem Boecjusz, a w średniowieczu Anselm, Tomasz z Akwinu, Duns Scott, Ockham i wreszcie po reformacji, wiadomo, Marcin Luther, Jan Calvin, czy też w tradycji już później anglosaskiej, amerykańskiej, Jonathan Edwards. Na tych biblijnych i filozoficznych podstawach oparł swoje nauczanie pierwszy Sobór Watykański. I to należy właśnie podkreślić. Pojęcie opatrzności Bożej nabiera szczególnego, specyficznego znaczenia właśnie dopiero w ramach chrześcijańskiej wizji świata i koncepcji stworzenia z nicości, o której tyle żeśmy rozmawiali. Athenagoras zauważa, że sprzecznością byłoby przyjmować pojęcie stworzenia, nie przyjmując zarazem pojęcia opatrzności. Skoro Bóg wszystko uczynił w niebie i na ziemi, trzeba by wszystkie byty będące Jego tworami, wielkie czy małe, nie tylko podlegały jego rządom, lecz były niejako nimi przepojone. Tak referuje myśl Athenagorasa Etienne Gilson w swoim takim bardzo ważnym dziele, ciekawym, Duch filozofii średniowiecznej, w rozdziale opatrzności, bo tam jest taki rozdział. Dobitnie jeszcze związek opatrzności i stworzenia uwypukla święty Augustyn. Rządzić rzeczami znaczy tyle, co je stwarzać, a stwarzać je znaczy rządzić. Opatrzność i stworzenie są więc jednym i tym samym. Nie ma tu miejsca na bardziej szczegółowy przegląd historyczny, zresztą jak powiedziałem, nie jest to moim zamiarem, rozwoju doktryny opatrznościowej, czy nie wiem, czy można tak powiedzieć prowidencjalnej, bo raczej to jakiś byłby chyba niepotrzebny wyraz. Można jedynie powiedzieć, że samo słowo opatrzność, łacińskie providentia, od providio, przewidywanie, występuje na przykład w traktacie Boecjusza i jest rozumiany jako widzenie z daleka, z wysokości. Tomasz Zakwinu, omawiając zagadnienie opatrzności w kwestii piątej De Veritate, przytacza właśnie słowa Boecjusza z piątej księgi traktatu o pocieszeniu. I jest to następujący cytat. Opatrzność nazywa się tak dlatego, że stojąc daleko od rzeczy najniższych, niejako z wzniosłego szczytu na wszystko patrzy. Więc tutaj jakby był źródło słów tego słowa opatrzność, że no powiedzmy, że odpatrzenia, prawda? No mnie się jeszcze skojarzyło opatrzność od opatrywania, w tym sensie, że ktoś kogoś opatruje, jak jest w potrzebie, zraniony, to jest potrzeba opatrunku, prawda? No, opatrzeć kogoś, to też się czasami tak mówi. Niemniej jednak tutaj nie chodzi o coś takiego w sensie etymologicznym, ale o samo patrzenie. Tylko rzeczywiście to jest zacytowane przez Tomasza Zakwinu, to nie jest koncepcja opatrzności Tomasza Zakwinu. On jak zawsze miał zwyczaj przytaczał różne najpierw koncepcje, tam zwłaszcza Jan Damasceński był często cytowany w tym fragmencie i potem dopiero swoją wykładał, miał taką metodę. Można je więc wiązać semantycznie z przewidywaniem, a przewidywanie z roztropnością i mądrością. Opatrzność Boża jednakże nie ogranicza się do widzenia z wysokości wszystkich szczegółów światowego procesu. Z kolei to słowo światowy proces, to zapożyczyłem to od Czerowskiego, on używał często światowy proces. Także to nie jest nawiązanie do jakiejś filozofii procesu, którą ja wyznaję, tylko czasami ulegam takiemu narkotycznemu jakiemuś uzależnieniu od słów i ten światowy proces się tu pojawia. Ja po prostu stąd, a nie że heraklitejskie wyznanie, nie, bo nie jestem. Tomasz Zakwinu podkreślał, że opatrzność nie sprowadza się tylko do Bożego patrzenia, widzenia czy roztropnego przewidywania, lecz w istocie jest, powiedzielibyśmy, funkcją podstawowych atrybutów Bożych, takich jak wszechmoc, wszechwiedza, wola i dobroć. Mówiąc językiem anzelmiańskim, opatrzność Boża jest funkcją doskonałości takiego bytu, ponad którego większego nie da się pomyśleć. A biorąc pod uwagę doktrynę prostoty Bożej, której tutaj też żeśmy wczoraj poświęcili i przedwczoraj trochę uwagi, żeby być Bóg jest opatrznością. Doktryny tej wszelako ja nie rozumiem i nie wyznaję, powiem to uczciwie. Ale tak można by było powiedzieć, gdyby przyjąć prostotę Bożą. Warto oczywiście pamiętać, że opatrzności jako boskiej trosce o świat i każdy poszczególny byt mówili już metafizycy i mędrcy antycznej Grecji. W epoce przedsokratycznej, wspominany wczoraj, Ksenofanes nauczał o jednym Bogu niepodobnym do żadnego człowieka i zupełnie innym od bogów politeistycznej religii greckiej, który dzierży władzę nad wszystkimi rzeczami. Sokrates w państwie Platona daje wyraz bliski samemu Platonowi wiary w to, że bogowie nie zaniedbują spraw dobrych ludzi i troszczą się o nich. Bardzo silne są motywy opatrzności myśli stoicyzmu, zwłaszcza późniejszego stoicyzmu Epikteta. Nie chodzi tu o bezosobową i ślepą konieczność, fatum, której działaniu podlegają wszystkie byty, ale właśnie o działanie bogów i o to, że wszystko, co się człowiekowi przytrafia, wydarza się z woli boskiej. Nie tylko filozofowie, lecz i wielki historyk tamtej ery Herodot w swoich dziejach wielokrotnie wspomina o boskim kierowaniu historią. Podaję przykład. Jak to Ateńczycy ze wsparciem bogów odparli inwazję perską, że bogowie musieli wtedy w tej wojnie jakoś pomagać Ateńczykom. Rozumne i nacechowane troską człowieka i jego dobro działanie bogów przedstawia także w swoich tragediach Aeschylus. Z drugiej strony wszelako Arystoteles, Epikur i szkoła epikurejska oraz na przykład poeta Eurypides odrzucali istnienie opatrzności w takim sensie, jak tutaj mówimy. Bóg Arystotelesa, czysta forma jako najdoskonalszy byt, no myśli o tym, co najdoskonalsze, czyli myśli sam o sobie i światem się nie interesuje zupełnie. I podobnie bogowie w ujęciu Epikura także sprawami ludzkimi się nie zajmują. Tu ojciec profesor Tkaczyk o tym mówił i to chyba dobrze jest, że się nie zajmują. Tak jakoś powiedział. Tak? Czy nie? Ale coś takiego powiedział, nawiązał. Że dobrze, że się nie zajmują. A bo to tutaj też chyba ojciec profesor Grabowski powiedział, że to jest straszna rzecz stanąć przed Bogiem, bo to oznacza, bo to oznacza dla człowieka no, unicestwienie właściwie w pewnym sensie. To straszna rzecz. Z jednej strony, a z drugiej strony mamy dążyć do spotkania z Bogiem, więc tu jest jakiś taki trudna sprawa. Ten grecki nurt antyopatrznościowy nie był jednakże ani głównym, tak mi się wydaje, w Grecji starożytnej, ani on nie odegrał istotnej roli w formowaniu się chrześcijańskiej klasycznej wizji opatrznościowej. Znaczy może w tym sensie odegrał, że był takim źródłem do tego, żeby zwalczać go, żeby polemizować, bo to było sprzeczne z chrześcijaństwem, no to może w tym sensie. Wizja ta jednoznacznie wykluczała istnienie zdarzeń przypadkowych na świecie, wymykających się opatrzności, niepoddanych kontroli, bezcelowych, pozbawionych racji czy przyczyn. Świat poddany działaniu opatrzności Bożej jest światem porządku, ładu, harmonii, celowości. Przypadek jest antytezą opatrzności i samego Boga. Myśl tę wyraża Boecjusz, mówiąc, tu zacytuję Boecjusza: jeżeli naprawdę ktoś by zdefiniował przypadek jako skutek bezładnego ruchu niepowiązany z żadną przyczyną, to uznam, że przypadek nie istnieje w ogóle. Jest to całkowicie pusty termin oznaczający coś nieistniejącego. Bo jakie miejsce może być dla przypadkowości, skoro Bóg trzyma wszystko w swoim porządku? Pyta Boecjusz. To, że nie może nic powstać z niczego, jest twierdzeniem prawdziwym, którego nikt ze starożytnych nigdy nie podważył, ale wszyscy byli zdania, że jest ono podstawą wszystkich twierdzeń dotyczących natury. To jest pewnie odniesienie do tej właśnie epikurejskiej hipotezy indeterminizmu atomowego, do której jeszcze będzie trzeba wrócić. Wszelako, mimo tej jednomyślności i jednoznaczności, tak tradycyjna czy klasyczna, wizja opatrzności była glebą, na której wyrosły różne koncepcje, czy modele, czy jak też można powiedzieć idee opatrzności. Mimo tych wspólnych źródeł no, były różne koncepcje. Do najważniejszych tych klasycznych modeli opatrznościowych należą moim zdaniem model tomistyczny, model augustyńsko-kalwiński. Ja to tak mówię moim zdaniem i zgadzam się, że to powiem z tym, dlatego mówię, ale to tak też wyliczają analitycy, którzy piszą, że model augustyńsko-kalwiński, że oni to tak łączą Augustyna z Kalwinem. To się nazywa inaczej determinizm teologiczny. Model Williama Ockhama, ockhamistyczny i model Moliny, Louisa de Moliny, molinistyczny. Wszystkie one mają to ze sobą wspólnego, że negują istnienie zdarzeń przypadkowych, leżących poza Bożą kontrolą i wiedzą zatem również nieprzewidywalnych dla samego Boga. Czyż więc, i to jest takie pytanie, czyż więc wobec tak silnych danych biblijnych, teologicznych, filozoficznych i doktrynalnych jest w ogóle dopuszczalne? I czy ma sens jakiekolwiek rozważanie możliwego współistnienia Boga i przypadku? Czy nie chodzi tu jedynie o czysto spekulatywne zagadnienie? Może ćwiczenie jałowe w gruncie rzeczy w zakresie dialektyki albo właśnie ontologii pojmowanej jako dociekanie nad możliwościami? Niewątpliwie przedstawialna jest taka struktura pojęciowa, taki model, taka idea, taki wariant ontologiczny, w którym są Bóg i przypadek. Tak samo jak jakoś przedstawialny jest taki przedmiot jak na przykład kwadratowe koło. To znaczy on jest przedstawialny na przykład przez definicję, że jest to takie x, które jest kwadratowe i jest kołem. No to w tym sensie jest przedstawialne, prawda? I można badać jego właściwości, nawet można badać właściwości obiektów sprzecznych, czym zajmował się taki filozof austriacki Meinong, czy to pisałem pracę magisterską, nie wspomniał o tym, czy ojciec Mateusz nie wspomniał o tym, ale nie mam za złe, bo mógł nie wiedzieć tego po prostu, że to było o Meinongu, który badał przedmioty nieistniejące, prawda? Gdyby powiedział, że to jest człowiek, który zajmuje się przedmiotami nieistniejącymi, to też to może byłoby nie najlepsze wprowadzenie. Ale faktycznie można sobie pomyśleć coś takiego, prawda, taki model. Ale w rozważaniach teologicznych, które muszą poważnie traktować biblijne przesłanie, całe nauczanie Kościoła oraz wielowiekową tradycję, nie warto i nawet nie powinno się podejmować tego rodzaju ontologicznej czy filozoficznej gry. Mógłby ktoś tak powiedzieć. Jak już jednak wspomniano wyżej, sprawa nie jest tak prosta ani jednoznacznie oczywista. Klasyczna wizja opatrzności sama wygenerowała różne modele czy idee opatrzności, zakładające różne wyobrażenia dotyczące natury Boga, na przykład relacji Boga do czasu, do świata, rozbieżne koncepcje Bożej przedwiedzy oraz zasady działania Boga w świecie. Z tego wspólnego źródła biblijno-doktrynalnego wyrastają w różnym kierunku rozchodzące się pojęcia wolnej woli ludzkiej, jak i Bożej. Spierano się również o to, czy Bóg troszczy się o gatunki, czy także o jednostki, oraz o to, czy wszystkie gatunki istnieją dla siebie, czy też istnieją dla jednego wybranego gatunku. Takie spory prowadzono w średniowiecznej scholastyce, w średniowieczu między innymi. Samo przesłanie biblijne, do którego nawiązałem, zostało inaczej odczytane przez niektórych teologów i filozofów, co stało się impulsem powstania nowego, współczesnego i, powiedzielibyśmy, rewizjonistycznego modelu opatrzności, czyli teizmu otwartego. Jasne mówiąc, teizm otwarty był pewną próbą reakcji takiego złagodzenia wymowy teizmu procesualnego. To teizm procesualny był impulsem, czy jednym z impulsów, tak mi się wydaje, nie jestem znawcą teologii procesu, ale ramityści otwarci sugerują, że to tutaj gdzieś jest ich jakby też między innymi inspiracja. Otóż ten teizm otwarty, manifest programowy tej doktryny zawarty jest w pracy zbiorowej The Openness of God z 1994 roku, czyli to jest stosunkowo niedawno jak na teologię. To znaczy, że to jest żywa myśl. I jest to praca zbiorowa, w której autorami są Clark Pinnock, Richard Wright, John Sanders, William Husker, David Basinger. I praca ta nosi znamienny podtytuł A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God, czyli biblijne wyzwanie dla tradycyjnego rozumienia Boga. To znaczy, że w Biblii jest jakiś powiem problem, ale wyzwanie do tego, żeby to tradycyjne pojmowanie Boga zrewidować, żeby spojrzeć na to, jak, czy kim jest Bóg inaczej, prawda? Do tej grupy jeszcze należą inni, na przykład taki bardzo aktywny kaznodzieja i teolog Gregory Boyd, którego występy w internecie można często na YouTubie zobaczyć, jak on bardzo dynamicznie prawi, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy oglądać. Przede wszystkim jednak, niezależnie od kontrowersji interpretacyjnych dotyczących odczytywania Pisma Świętego, zmienił się pod wpływem odkryć nauki i badań empirycznych obraz świata. Wyobrażenia, jakie mieli o świecie stworzonym przez Boga obrońcy klasycznej wizji chrześcijańskiej opatrzności, różnią się od naszego obrazu świata. Nie chodzi o to tylko, że lepiej niż dawniej rozumiemy mechanizmy świata, ale też więcej wiemy o jego budowie i znamy więcej szczegółów. Przynajmniej nam się tak wydaje. I są to różnice istotne. Teoria ewolucji kosmosu, teoria ewolucji organizmów żywych, czyli teoria Darwina, teoria świata, czy odkrycie świata, czy teoria świata kwantowego, bo to trudno, bo niektórzy mówią, że nie ma czegoś takiego, wniosły istotne zmiany w naszej wizji świata. W tym kontekście nie jest niedorzecznym, ani zbytecznym pytać o rolę i miejsce przypadku w świecie. Proszę Państwa, intencja pracy jest apologetyczna. Chodzi tutaj o obronę racjonalizmu teizmu chrześcijańskiego, racjonalności teizmu chrześcijańskiego. A tu nie mam tego napisane, ale jednak to komentarz taki dodam, który wczoraj, żeby się jakoś tak przygotować i wyciszyć przed wykładem, jeszcze zajrzałem do internetu, przeglądałem wiadomości. Ale jedną z pierwszych wiadomości były doniesienia z Korei Północnej i tam było, że dzieci umierają z głodu na ulicach albo że ludzie się wzajemnie zjadają jak psy, napadają na siebie, bo po prostu jest potężny głód, prawda? Potężny głód jest, jak psy się zachowują ludzie. Więc intencja jest apologetyczna, a doktryna mówi, że Pan Bóg wszystkim rządzi, prawda? Krótko mówiąc, gdzie jest problem tak naprawdę? Problem jest w tym, że na świecie istnieje straszliwe i potworne zło. I ono się cały czas dzieje. To nie, że ono się wydarzyło, ono się dzieje, prawda? A jak ojciec profesor Tkaczyk wczoraj mówił, jeszcze jest problem, że nie widać Boga. No nie widać go. To znaczy on by istniał wtedy, gdyby działał, gdyby było widać, że działa, prawda? On się objawia czasami, no ale tu z kolei pamiętam, niektórzy teologowie i profesorzy mówią, ale on się objawia tak jakoś, czasami się objawia, czasami się nie objawia i to jest też jakieś niesprawiedliwe, prawda? Tam jest taki Keller, James Keller, tak napisał taką książkę o skrytości Boga. Jest rozdział, że lepiej, żeby się w ogóle nie objawiał, ponieważ jeżeli się objawia, to jednym się objawia, ale innym się nie objawia i to jest niesprawiedliwe, prawda? Więc jest to z tego punktu widzenia procesualnego problem. Więc w każdym razie chciałem się zrelaksować, a coś tak porażającego i z tym zasnąłem, prawda? Już przed rozważaniem opatrzności Bożej. Ale intencja jest apologetyczna, w tym sensie, że trzeba bronić tego chrześcijańskiego teizmu, ponieważ gdyby się miało okazać, że rzeczywiście Boga nie ma i opatrzności nie ma, to znaczy, istnieje na świecie zło i to zło być może zatriumfuje. To znaczy w tym sensie zatriumfuje, że to, co się już wydarzyło złego, to jest konieczne. W tym sensie, że nie można tego już cofnąć, bo to, co jest przeszłe, jest niezmienne, bo my nie mamy dostępu przyczynowego do przeszłości. Więc gdyby nie było Boga, to zło, które się wydarzyło, ono zostanie na zawsze, a potem nie ma nic, prawda? Wszechświat przestanie istnieć albo coś takiego. Z tym złem już nic nie będzie można zrobić. Jeżeli nie ma Boga, to nikt nic nie będzie w stanie z tym złem zrobić, prawda? I to jest problem. Ono zostanie. Więc intencja jest apologetyczna w tym sensie, żeby szukać takiej idei, takiej nadziei jakiejś, że zło nie jest konieczne. W tym sensie, że nawet jeżeli się wydarzyło, jest przeszłe, to jeszcze z tym złem można coś zrobić i jakoś je przekształcać, prawda? Jakoś je przekształcać. Ale to nie leży w mocy człowieka. Nie leży w mocy człowieka zrobić coś ze złem przeszłym tak naprawdę, takim właśnie potwornym. Więc to jest ta intencja apologetyczna. Nawet jeśli uznać, że obowiązuje zasada prymatu objawienia i wszystko trzeba widzieć i rozumieć w kontekście całościowego nauczania Kościoła albo zgodnie z zasadą sola scriptura, jak chcieliby protestanci, to ze względów pragmatycznych chociażby należałoby uwzględnić ukształtowany przez nauki przyrodnicze obraz świata. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa świętego Augustyna zawarte w jego traktacie De Genesi ad Literam, skierowane przeciwko manichejskim wypaczeniom rozumienia biblijnej opowieści o stworzeniu. Tu cytuję: ilekroć istnieje konflikt między dosłowną interpretacją jakiegoś tekstu biblijnego a prawdą dotyczącą przyrody, udowodnioną za pomocą wiarygodnych argumentów, chrześcijanin powinien poddać tekst biblijny reinterpretacji metaforycznej. Koniec cytatu. Proszę Państwa, to jest ważny cytat. Ja muszę powiedzieć, że ja go zaczerpnąłem nie bezpośrednio od świętego Augustyna, bo nie jestem, znaczy ja czytuję świętego Augustyna, ale akurat tego cytatu nie znalazłem, natomiast czytuję Michała Hellera. I tam znalazłem ten cytat w jego ostatniej książce pod tytułem Filozofia przypadku.
Przedostatni.
Już przedostatni, tak? No tak, faktycznie, bo rzeczywiście, tak, przedostatni książce Michała. Filozofia przypadku.
Jest trzecie wydanie tej książki już. Przedostatniej książki jest trzecie już wydanie.
Przy filozofii przypadku? Aha, to dziękuję za informację. No w każdym razie, trzykrotnie w takim razie ten cytat w tej książce tam jest. Bo myślę, że jeżeli ksiądz profesor nic nie zmienił, to on tam powinien być, czyli on jest ważny też. I o czymś jakby świadczy. Współczesny ateizm, stąd właśnie, chociaż nie tylko stąd, z nauk przyrodniczych, choć nie tylko, czerpie argumenty w debacie, czy nawet czasami można odnieść wrażenie krucjacie przeciw religii, a zwłaszcza chrześcijaństwu. Nie widać żadnego powodu, żeby współczesny teizm chrześcijański nie podjął dyskusji z ateizmem na scenie uformowanej przez wiedzę o świecie przyrody. Jeśli bowiem nie uczyniłby tego, to byłby zdany na mniej lub bardziej subtelne, czy bardzo wnikliwe i pomysłowe spekulacje teologiczno-metafizyczne. One są bardzo potrzebne, ale właśnie jak mówię, choćby w pragmatycznych, w debacie z ateistami, którzy sięgają po argumenty z dziedziny nauk empirycznych, tak jak Richard Dawkins na przykład to robi bardzo często, to trzeba by było stanąć na tym samym gruncie albo po prostu się z tej debaty wycofać i powiedzieć, no nauka się zmienia za rok, albo nawet w tym samym dniu jakiś fizyk powie coś takiego, drugiego dnia co innego, w związku z tym nie warto się tym interesować. To jest zła droga. To jest zła droga, nie interesować się tym, co mówi nauka o świecie, ponieważ gdyby takie założenie przyjąć, to w ogóle nie należy uprawiać nauki. I nawet byśmy tego mikrofonu nie mieli. Ja bym mówił tutaj, nie wiem, po prostu tak o, albo okularów, byśmy, nic by nie było. Byśmy rozumowali tak, że ponieważ nauka się zmienia, to nie warto się interesować tym, co ona nam mówi o świecie. To jest raz, a dwa jest powód teologiczny. Mianowicie, świat jest dziełem Bożym. Takie jest założenie. Jeżeli jest dziełem Bożym, to tym światem się trzeba interesować. Bo to znaczy, że interesuje nas Bóg, jeżeli interesuje nas dzieło Boże. To co to za zainteresowanie, kiedy nas to nie obchodzi, jaki jest świat, prawda? Metoda proponowanych Państwu rozważań i opatrzności jest inna niż przyjmowana przez scholastyków, nie tylko przez nich. Zasada prymatu teologii i objawienia nad filozofią nie obowiązuje w tych rozważaniach. Będą to bowiem właśnie rozważania z zakresu ontologii, jakie tak, jako takie nie zakładają z góry żadnych teologicznych dogmatów, dla których należy znaleźć odpowiedni semantyczny model, w którym byłyby bardziej zrozumiałe. Celem jest zbadać współmożliwość Boga teizmu chrześcijańskiego, którego pojęcie jest określone przez Pismo Święte, nauczanie Kościoła, myśl teologiczną, z istnieniem w przypadku. Innymi słowy, chodzi o kwestię, czy gdyby świat był taki, jak opisuje go współczesna nam nauka, klasyczna chrześcijańska wizja opatrzności Bożej dałaby się utrzymać i który z jej modeli jest najbardziej spójny z naukowym obrazem świata. A jeśli nie dałaby się ona z jakiegoś powodu utrzymać, to dlaczego? I czy możliwe jest wskazanie jakiegoś innego modelu? I tu muszę powiedzieć, że tak naprawdę to ja chciałem przedstawić dzisiaj inny wykład niż przedstawiam. To znaczy chciałem przedstawić wykład na temat teologii przypadku właśnie, czyli takiej właściwie najnowszej chyba wersji opatrzności, którą opracowano w ostatnich powiedzmy kilkunastu latach, która jest jakimś przekroczeniem chyba nawet teizmu otwartego i poświęciłem na ten temat temu wiele miesięcy studiów, ale chciałem przygotowawcze jakieś wprowadzenie napisać do tej teologii przypadku, no i napisałem to, no i już nie zdążyłem napisać tego, o czym chciałem powiedzieć. W związku z tym powyszło mi 100 stron tego przygotowawczego wprowadzenia do tematu, i także to już to odłożę tą główną część na książkę, bo myślę, że na tej teologii przypadku można zbudować jeszcze jeden model czy ideę opatrzności Bożej. A ogólnie biorąc, dla realizacji tego celu, jakim jest właśnie poszukiwanie idei opatrzności Bożej, konieczne jest przedstawienie głównych modeli opatrzności i zbadanie, jak można w ramach nich i tychże modeli rozumieć działanie Boga w świecie. I proszę Państwa, tutaj jest tak, że ja już je pominę, to znaczy ja je tylko wyliczę. Natomiast nie będę ich nawet syntetycznie charakteryzował, bo chcę jeszcze omówić pojęcie przypadku, które się tu pojawiało wielokrotnie, a które jest kluczowe jakby dla problematyki. Więc ja tylko wymienię te modele, które rozważę w swojej książce, jako możliwe modele ontologiczne opatrzności Bożej. Mianowicie są to takie modele jak wspomniany kalwinizm albo determinizm teologiczny. No to jest pogląd, który mówiąc najbardziej ogólnie głosi, że Bóg wszystko właśnie bezpośrednio czy pośrednio zdeterminował za pomocą przyczyn wtórnych czy sam. I tutaj jest absolutnie wszystko pod jego kontrolą, a wolność woli ludzkiej to trzeba rozumieć, jak to się mówi, użyję terminu, jak używają to analitycy, kompatybilistycznie, czyli że wolność woli jest do pogodzenia z jej determinacją, czyli że ktoś powoduje, że ja coś chcę, a mimo wszystko ja chcąc tego, co ktoś powoduje, że chcę, to jestem wolny. I tym, który powoduje, jest Pan Bóg w tym wypadku. To jest model kalwiński, związany z predestynacją i tak dalej, bardzo silny. Zwolennikami tego modelu oczywiście poza Kalwinem byli, czy są obecni na przykład taki wybitny filozof analityczny Paul Helm. Kolejny model, molinizm. I tutaj tylko wspomnę, ponieważ właśnie dzisiaj będę omawiał doktrynę molinistyczną i to jest może trochę, proszę mnie dobrze zrozumieć, ojcze Mateuszu, bo jestem u Dominikanów, a będę mówił o jezuickiej doktrynie opatrzności Bożej, ale tu się usprawiedliwię, że szukam usprawiedliwienia takiego, że po pierwsze będę mówił krytycznie, więc będę ją krytykował. A po drugie, no bądź co bądź, Ojciec Święty Franciszek jest jezuitą, więc w razie czego to jakoś można powiedzieć, to nie jest, chociaż nie wiem, czy jest molinistą, bo akurat w tej sprawie nie posiadam wiedzy. Więc molinizm już tutaj nie będę charakteryzował, tylko później go opiszę. tak zwany tradycyjny model opatrzności Bożej, to jest inaczej model przewiedzy prostej, te simple for knowledge to się nazywa, dlatego simple, prostej, ponieważ odrzuca się tu istnienie tak zwanej wiedzy hipotetycznej, czy też wiedzy pośredniej, która jest zakładana w molinizmie jako jądro tej doktryny przed wiedzy Bożej. I to jest bardzo ciekawy i tajemniczy model, ja go omówię w swojej książce. Następnie jest model teizmu wolnej woli, czyli ten free will teizm albo open teizm, jak oni mówią, ten rewizjonistyczny. Ja tylko powiem krótko, że chodzi mi o to, że Bóg może uczynić wszystko w ramach swojej wszechmocy, co jest logicznie możliwe, ale jest tu ten inkompatybilizm, czyli ta niezgodność, że jeżeli Bóg zna przyszłość, czyli posiada wiedzę uprzednią, to my nie mamy wolnej woli. Takiej wolnej woli, o której mówi Biblia, że jesteśmy wolni w tym sensie. I to jest jeden z głównych powodów, chociaż nie jedyny tak naprawdę tego wolnego, tego właśnie free will teizm, czyli teizmu otwartego, bo są właśnie też inne, ale to jest ta główna myśl przewodnia, prawda? I w związku z tym, no można powiedzieć, Bóg nie wszystko kontroluje, choć może, i nie wszystko wie. Znaczy nie wszystko kontroluje, ponieważ zostawia swobodę działania wolnym istotom i nie zna przyszłości. Ale to jest ciekawe, jeszcze to może dodam, że a propos tej wszechmocy, że to jest ta koncepcja wszechmocy Bożej, która polega na tym, że Bóg może więcej niż faktycznie robi, tylko się ogranicza. On się ogranicza z pewnych właśnie powodów. On się samoogranicza. To jest taka kenotyczna droga, którą teizm otwarty opiera. Samoogranicza się dla dobra człowieka, mianowicie, żeby on był wolny. Między innymi samoogranicza się w tym, że istnieje w czasie, a jak istnieje w czasie, to wtedy przy pewnym założeniu czasu i przyszłości, jeżeli przyszłości jeszcze nie ma, to jej po prostu nie zna, bo nie można znać czegoś, czego nie ma. I w związku z tym nie wie, jakie będą nasze przyszłe zachowania. Prawda? I jest jeszcze, ja to przekreśliłem, ale teraz to odkreślam, to znaczy model opatrzności procesualnej. Dlatego, że nie wiem, Jacku, czy do profesora Wojtysiaka się zwracam, czy pamiętasz w Wiśle, na sekcji, żeśmy w filozofii religii byli, dyskutowali i powiedziałem w pewnym momencie, że właściwie to przy pewnych założeniach to jest ateizm. Że to jest ateistyczna koncepcja Boga, tam nam wyszło, analizując problem. Ale z drugiej strony, to jednak chyba żeśmy przesadzili. I dlatego w swojej pracy ten model zanalizuję. No jest to bo chodzi o to, że tutaj według tego, co ja wiem, i z tego, że Bóg nie działa przyczynowo w świecie, on nie działa kauzalnie, nie ma tej zdolności. W związku z tym z punktu widzenia kryteriów ojca Tkaczyka, to on nie istnieje po prostu, jeżeli nie ma zdolności do działania w świecie. W związku z tym również, że nie działa to i jego istnienie jest w czasie, to on nie wie, co będzie. Jest to najsłabsza koncepcja Boga, znaczy taki teizm bardzo rozcieńczony, jakby to można było powiedzieć o teizmie, że jest rozcieńczony. Więc w związku z tym bardzo graniczny. Ale ja to omówię w tej książce. I to jest część prowadzająca. No i teraz mam 15 minut na coś, co wymaga, w takim razie skrócę to. Mianowicie pojęcie przypadku. Jest to, nazwałem ten rozdział semantyka przypadku. Państwo macie na trzeciej stronie, bo profesor Rudycki mówi 25 definicji, to jest za dużo. To ja skróciłem, tam jest chyba 23 albo coś koło tego, więc... Ale oczywiście prawdopodobnie dałoby się tak naprawdę esencjalnie do tego podchodząc tą listę skrócić jeszcze bardziej. Niemniej jednak, proszę Państwa, kilka rzeczy powiem. No, Janina Kotarbińska, którą przytoczyłem, zacytuję ją. Gdyby ktoś chciał utworzyć hierarchię terminów ze względów na obfitość i różnorodność przysługujących im znaczeń, jedno z pierwszych miejsc musiałby niewątpliwie przyznać słowu przypadek. No, a jeżeli słowo jest tak wieloznaczne, no to bo tutaj z kolei, żeby nie definiować i nigdy, bo to w ogóle nie ma sensu. Ale to jest tak wieloznaczne, że jednak trzeba powiedzieć, a zwłaszcza jeżeli chodzi o przypadek. Więc ja powiem tak, Arystoteles, metafizyka, no bo zacznijmy od najważniejszych. Przypadek. Jest to, co się zdarza, ale nie zawsze, ani nie z konieczności, ani nie najczęściej. Stąd nauka o przypadku nie jest nawet możliwa, bo wszelka wiedza naukowa dotyczy tego, co istnieje zawsze albo najczęściej, a przypadek nie jest ani jednym, ani drugim. Przypadek, mówiąc językiem Michała Hellera, jest niematematyzowalny i jest poza obszarem racjonalności. Mówiąc językiem Michała Hellera, ale to nie jest jego pogląd w tej kwestii. No bo ja czytałem tą książkę, jak mówię, wprawdzie są wydania, ale raz przeczytałem. Nauka bowiem według samego Arystotelesa jest przyczynowa, a przypadek stanowi zerwanie związku przyczynowego, czyli jest elementem irracjonalnym w świecie, czy nie podlega badaniu naukowemu. Jeżeli przez semantykę przypadku trzeba rozumieć analizę znaczenia słowa przypadek, to w ramach tej semantyki można wyróżnić różne grupy semantyczne czy znaczeniowe tego słowa. I tutaj ja wyróżniłem takie deterministyczne rozumienie przypadku, indeterministyczne, statystyczne i probabilistyczne, teleologiczne, esencjalistyczne oraz nazwałem to kompozytywne, można by to nazwać też kombinatoryczne. I może po prostu zwrócę uwagę tylko na niektóre z tych definicji, tak żebyśmy, bo do której mam czas?
Jeszcze 12
minut. No to właśnie. To może przypadek w znaczeniu drugim zacytuję jako taki deterministyczny, ważny. Zdarzenie Z nazywa się przypadkowym ze względu na takie, a takie prawa przyrody by należało dodać, zawsze i tylko wtedy, gdy zdarzenie to nie jest wyznaczone przez żadne zdarzenia wcześniejsze na mocy tych właśnie praw. Czyli prawa i zdarzenia wcześniejsze. Jeżeli nie jest wyznaczone przez prawa, zdarzenia wcześniejsze, można dać obecny stan świata, to wtedy jest przypadkowe. To jest deterministyczne pojęcie przypadku. I tutaj jest taka rzecz jeszcze, że przy takim deterministycznym pojęciu przypadku jest zarazem pojęcie przypadku pojęciem względnym. To jest pojęcie względne, to znaczy wszystko, co jest przypadkowe, jest tylko względnie przypadkowe, bo każde zdarzenie jest konieczne w odniesieniu do swojej przyczyny. Nawet jest, natomiast jest przypadkowe w odniesieniu do wszystkiego innego, z czym ewentualnie styka się w czasie i przestrzeni. To jest cytat z Artura Schopenhauera, traktatu o wolności woli ludzkiej. A w tym pierwszym przykładzie mam taki cytat, właściwie tam jest mowa o prawach historii. Ja go omówię, bo może to jest ważne. Wiecie, tu chodzi o to, że chodzi o śmierć Mirabeau, taką postać z okresu francuskiej rewolucji, który był wpływowym politykiem w tamtym czasie i ona wywołała pewne skutki historyczne, ale ta śmierć Mirabeau, ona nie podlegała, zdaniem autora tych słów, którego tutaj imię i nazwiska nie wypowiem, nie podlegała tak zwanym prawom historii, bo autor tych słów zakładał, że istnieją prawa historii. Otóż z praw historii nie wynika, że Mirabeau miał umrzeć, prawda? I to umrzeć wtedy i na taką przypadłość, na jaką umarł. Z praw historii to nie wynika. Natomiast wynika to z praw przyrody, fizyki, biologii, medycyny i być może okoliczności, w których ten Mirabeau się znalazł, prawda? Bo się czymś tam zaraził. I w tym sensie, z punktu widzenia praw historii, śmierć Mirabeau jest zdarzeniem przypadkowym, bo nie wynika z praw historii, ale jest podyktowana prawami przyrody, czy nawet metafizyki, że każdy musi umrzeć, ale w tym przypadku konkretnym określonymi prawami przyrody, które spowodowały, że umarł właśnie wtedy i umarł właśnie na to. Czyli jedno i to samo zdarzenie w pewnym sensie jest przypadkowe, a w innym sensie jest konieczne, czyli jest i jednocześnie przypadkowe, i jednocześnie konieczne, ale sprzeczności tu żadnej nie ma, bo tu jest jakby to powiedzieć, no różnym innym, czy można być w innym metajęzyku, albo że to w innym wymiarze, no tu można różnie zdefiniować, jestem logikiem tutaj, bez odkaczek by to jakoś zdefiniował, ale to jednocześnie można powiedzieć, że jest i takie, więc to jest ta względność pojęcia przypadku. Dalej chciałem jeszcze zwrócić uwagę na, no już pominę to zdarzenie przypadkowe jako styczność w czasie, że w tym momencie jest konferencja, czy mój wykład, a powiedzmy gdzieś w Afryce handlują bronią albo głodują. No, występują jednocześnie te zdarzenia, ale i każde z nich ma swoją przyczynę. Zapewne, tylko że no, między nimi nie ma żadnego związku. One w tym sensie są przypadkowe. One są zdeterminowane swoimi przyczynami, podlegają jakimś powiedzmy prawom, ale nie mają żadnego związku. One są przypadkowe w tym sensie. Więc jest tu taka definicja, że nasuwająca się w związku z tym, że zdarzenie Z jest przypadkowe, na zdarzenie Z1 tylko wtedy, gdy Z1 nie jest warunkiem wystarczającym, ani też niezbędnym składnikiem zdarzenia Z na mocy pewnych praw. To jest to. Ale jeszcze jest takie właśnie pojęcie przypadku, które Tomasz z Akwinu wprowadził, że łańcuchy przyczynowe mogą się przecinać, tworząc swoistą siatkę. I tutaj Boecjusza jeszcze zacytuję, który nawiązuje do Arystotelesa w tym względzie. A zatem możemy zdefiniować przypadek jako nieprzewidziany wynik połączenia się przyczyn działających w działaniach dokonywanych dla jakichś zamierzonych celów. To jest nawiązując tak zwany kompozytywny przypadek. I do rozważań Arystotelesa nawiązuje Tomasz z Akwinu ten sam przykład. Chodzi o tego dłużnika na rynku, spotkanie się dłużnika z wierzycielem na rynku. Oni się tam nie spotkali po to, żeby dłużnik oddał dług wierzycielowi, tylko w zupełnie innych celach. Przypadkiem się spotkali. Tomasz z Akwinu, gdy porusza zagadnienie przypadku i zdarzeń losowych w Summa contra gentiles w rozdziale Quod divina providentia non excludit causam et fortunam, że Boża opatrzność nie wyklucza zdarzeń przypadkowych i losowych. Tam właśnie jest ten przykład. Przez zdarzenie losowe, tak jak Arystoteles rozumie, takie zdarzenia, które nie dzieją się ani zawsze, ani z konieczności. Zdaniem Tomasza bowiem sprzeciwiałoby się opatrzności Bożej, która ustanawia i zachowuje porządek rzeczy, gdyby wszystko działo się z konieczności. No i w związku z tym jest ta definicja czwarta przypadku. Zdarzenie Z jest zdarzeniem przypadkowym ze względu na zdarzenia Z1 i Z2, wcześniejsze lub współczesne z danym zdarzeniem, tylko wtedy, gdy zdarzenia Z1 i Z2 należą do niezależnych, ale przecinających się łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Dobrze, jest jeszcze Poincaré, czyli drobne przyczyny, wielkie skutki. To już tylko powiem jeden aforyzm z Pascala, żeby Państwu intuicję przybliżyć. Nos Kleopatry. Gdyby był krótszy, całe oblicze Ziemi wyglądałoby inaczej. Już nie będę wyjaśniał dlaczego, gdyby ten nos był krótszy, oblicze Ziemi byłoby inne, ale to chodzi właśnie, przypadkowe jest zdarzenie takie, które jest wywołane przez taką drobną przyczynę, prawda, no tutaj przez nos, długość nosa jakiejś, no, nie jakiejś kobiety, tylko Kleopatry, prawda. I indeterministyczne pojęcie przypadku, to jest druga grupa. To jest pospolite i powszechne, jak niektórzy mówią, pojęcie przypadku, jako zdarzenia nie mającego żadnej przyczyny racji. Przypadek to tyle więc, co zdarzenie bezprzyczynowe, kauzalnie niewyjaśnialne. Można powiedzieć, że jest to epikurejskie pojęcie przypadku, nawiązujące do atomistycznego indeterminizmu, wyrażającego się w teorii tak zwanej parenklizy. Bo pamiętacie z historii filozofii, że atomy spadają w dół i nagle zbaczają w prawo, w lewo, nie wiadomo dlaczego. Tutaj miał intuicję pewną Epikur, kwantową, panie profesorze, czy nie?
Miał
przynajmniej intuicję, tak? ale tu jest to źródło tego pojęcia przypadku indeterministycznego. Już pominę, bo jest takie ciekawe pojęcie przypadku, jakie można skonstruować na gruncie teorii przyczynowości tak zwanej indywidualnej, indywidualne causalitet. To znaczy, że jest indywidualna, niepowtarzalna przyczyna indywidualnego, niepowtarzalnego zdarzenia i nie podlega to żadnym prawom ogólnym, ani statystycznym po prostu, że tutaj oto coś spowodowało takie, a takie coś w takich okolicznościach i nie ma żadnego prawa, które by to regulowały. I ci, którzy twierdzą, że takie związki przyczynowo-skutkowe nie zachodzą, znaczy, że wydarzy się coś niepowtarzalnego, ale nie ma niepowtarzalnej przyczyny, to też byliby wyznawcami przypadków w tym sensie na gruncie przyczynowości indywidualnej, ale takich nie zna. Natomiast tą teorię przyczynowości indywidualnej wyznawał na przykład taki niemiecki neokantysta Heinrich Rickert albo taki amerykański metafizyk Kurt Dukas, to chyba tak się czyta. I teraz te najważniejsze pojęcia przypadku związane z prawdopodobieństwem to wprowadził po raz pierwszy chyba David Hume do filozofii. Mianowicie zdarzenie jest przypadkowe, kiedy jest równie prawdopodobne. Znaczy przypadek wiąże się, jest przypadkowy, jest równie prawdopodobny, to jest przypadek w sensie 11, ta definicja. Ona odnosi się do właśnie, na przykład jak rzucam kostką uczciwą, i tam wyrzucam, i prawdopodobieństwo rzucenia szóstki jest jak 1:6, prawda? A piątki jest tak samo, prawda? Uczciwą w tym sensie na przykład, że nie ma dwóch szóstek, tylko są takie właśnie, jak powinno być. To równie prawdopodobne jest, że wyrzucę którąś z tych wartości, prawda? I to wtedy jest przypadek, że zdarzenie jest równie prawdopodobne. Takie było u Huma. A potem się pojawiły różne wariacje przypadku w związku z pojęciem prawdopodobieństwa był taki niemiecki psycholog Johann von Kries, nikomu już chyba nieznany, zapomniany, ale miał też badania w zakresie statystyki i on wprowadził pojęcie przypadku jako zdarzenia bardzo mało prawdopodobnego. Nie, że równie prawdopodobne, ale bardzo mało prawdopodobne. No, tu jest kwestia, co to znaczy zdarzenie bardzo mało prawdopodobne. No, w każdym razie można zdefiniować przypadek właśnie jako takie zdarzenie. Profesor Heller uważa, że zdarzeniem prawdopodobnym i przypadkowym zarazem jest takie, którego miara probabilistyczna jest mniejsza od 1. Tak to jest tam napisane. No ale powiedzmy wtedy zdarzeniem przypadkowym jest zdarzenie, którego miara probabilistyczna jest jak 1 do 69 milionów też. A to jest pewna różnica, jest między 1 a 2, a 1 do 6, też, no to jest, tutaj jest kwestia właśnie taka. Tak jest, 1 do 69 milionów to jest prawdopodobieństwo tego, że dwoje dzieci w jednej rodzinie umrze z powodu zespołu nagłego zgonu niemowląt. Według niektórych. Był taki przypadek Sally Clark w Wielkiej Brytanii, że była matką, której no, dzieci umarły w krótkim odstępie czasu i wyliczono prawdopodobieństwo tego, że ono jest takie, że one zmarły, tak powiem, właśnie w wyniku tego zespołu, tak niewielkie, że to ona musiała je zamordować i została skazana na dożywocie. To była opinia biegłego lekarza. Jak powołano statystyków, to oni powiedzieli, że to jest błąd. Że takie prawdopodobieństwo, że to źle policzyli, że to w ogóle jest błąd. I to prawdopodobieństwo było dużo większe w tym wypadku i ją uniewiniono. No w każdym razie to jest kwestia, jak duże prawdopodobieństwo powinno być, żeby uznać lub małe, że to jest przypadek. Prawda? To jest... I teraz jeszcze, już nie chcę, bo już się czas kończy. Państwo macie tę definicję. Ja w takim razie do dwóch ostatnich przejdę. Znaczy jeszcze może wspomnę tylko o teleologicznym pojęciu przypadku. To znaczy, tu jest cała grupa tych pojęć. Ja już wyeliminowałem, żeby było prościej, ze względu na cel. Znaczy, zdarzenie jest przypadkowe, kiedy jest bezcelowe. To znaczy, kiedy wydarza się wbrew czy bez zamysłu świadomego jakiejś istoty. Zdarzenie jest przypadkowe tylko wtedy, gdy nie jest wynikiem celowego działania żadnego agenta. O, w ten sposób się tutaj definiuje tu przypadek na gruncie teleologicznym. I esencjalistyczne pojęcie przypadku, no, że coś jest przypadkowe, jeżeli nie należy do istoty. Prawda? Na przykład do istoty inżyniera nie należy to, że posiada zdolność leczenia. To jest przykład z Arystotelesa, prawda? To jest dla niego przypadkowe. Może być uzdrowicielem, takim amatorem, albo nie wiem, takim, miał takie dary, ale generalnie to on zna się na mostach, prawda? No, to taki. A do istoty lekarza nie należy to, że umie budować mosty. Zresztą chyba tak rzadko się zdarza. Albo jest inne pojęcie przypadku, Ricarda właśnie, gdzie istotny nie w znaczeniu, że należące do istoty czegoś, ale że doniosłe, że ważne, prawda? Jeżeli coś nie jest ważne, doniosłe, to jest przypadkowe. Prawda? Na przykład przypadkowe w tym sensie może być to, że w Bydgoszczy teraz nie jeżdżę rowerem, tylko jestem tutaj, prawda? To w tym sensie, albo że, bo to nie ma znaczenia dla historycznego biegu dziejów prawdopodobnie żadnego. To jest przypadkowe. I dwa najważniejsze pojęcia przypadku. Kompozytywne, czy też kombinatoryczne. Mianowicie 24. Zdarzenie Z jest przypadkowe tylko wtedy, gdy nie posiada żadnej przyczyny, nie podlega żadnym prawom, jest bezcelowe, jest nieredukowalnie nieprzewidywalne również dla samego Boga. Co to znaczy jeszcze nieredukowalnie nieprzewidywalne? To znaczy, że gdyby istniał umysł taki, że zna on cały stan świata w danej chwili i całą przeszłość i wszystkie prawa przyrody, jakie obowiązują, to nie jest on w stanie przewidzieć, co się wydarzy w następnej chwili czasu. To jest zdarzenie nieredukowalnie nieprzewidywalne dla umysłu wszechwiedzącego. I takim pojęciem, to jest pojęcie również zaczerpnięte z prac, no, tu chyba u Michała Hellera też jest, ale nie tylko u niego. Pytanie jest takie, czy to pojęcie przypadku, bo on to jest iloczyn logiczny, bo tutaj jest i bezcelowe, i nieprzewidywalne, i bez przyczyny. Czy takie pojęcie przypadku nie jest wyzwaniem dla właśnie teizmu, gdyby taki przypadek istniał, prawda? Czy też na przykład na gruncie teizmu otwartego dałoby się obronić istnienie tego rodzaju przypadków? No, ja nie twierdzę, że istnieją takie przypadki. Tylko gdyby rzeczywiście istniały, bo to jest ontologia, to czy tego rodzaju rozumienie w przypadku nie jest świadectwem przemawiającym przeciwko teizmowi i osłabiony. To jest przypadek przez duże P. To, co ja teraz powiedziałem, to jest 24, to jest przypadek przez duże P. I ostatnie osłabione pojęcie przypadku, ale mocne, to jest takie, że zdarzenie Z jest przypadkowe tylko wtedy, gdy nie posiada żadnej przyczyny lub nie podlega żadnym prawom lub jest bezcelowe, może powiedzieć również dla Boga, że on też żadnego celu tutaj nie ma w tym zdarzeniu, lub jest nieredukowalnie nieprzewidywalne. No ale tutaj z kolei już nie mówię, że dla Boga, chociaż można by było też dodać taką. Różnica polega na tym, że to jest suma logiczna, alternatywa, a tam jest koniunkcja, prawda? Więc wystarczy, że jeden z tych składników koniunkcji zachodzi i ta definicja przypadku byłaby prawdziwa. Na przykład, że istnieją zdarzenia bezcelowe również dla Boga w świecie. One są bezcelowe, albo nie mają racji żadnej. To wtedy jest przypadek. I wtedy jest pytanie, to jak to się ma do opatrzności Bożej? I tym się będziemy zastanawiali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Spotykamy się o 12.20, mniej więcej za 15 minut będzie następny godzinny wykład pana profesora. Później znowu przerwa, dłuższa przerwa i spotkamy się od 15 do 16 na następnym godzinnym wykładzie. Serdecznie dziękuję i za 20 minut się spotykamy.